Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Temat dzisiejszy od Układu Wrocławskiego po dzisiejszą premierę Eugeniki. Naszym gościem jest pan Grzegorz Braun. Witam pana serdecznie w
naszym studio. Szczęść Boże.
Reżyser, scenarzysta i publicysta, autor wielu filmów dokumentalnych. Może państwo też oglądali. Towarzysz generał.
To wspólnie i na zaproszenie mojego kolegi Roberta Kaczmarka, który był inicjatorem i producentem i pierwszym reżyserem tej produkcji.
A Robert Kaczmarek chyba też jest producentem tej Eugeniki.
Robert Kaczmarek 2 lata temu wychodził, że tak powiem, w telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, wychodził takie zamówienie na film Eugenika. Tego redaktora, co ten film zamawiał, to już tam dawno wiatr historii wywiał z telewizji, kto inny zamawiał, kto inny odbierał, ale film
powstał. Mam rozumieć, że Robert Kaczmarek i Grzegorz Braun to byli ludzie, którzy pomyśleli, że zróbmy razem taki film, wystąpili się do telewizji polskiej, czy ona...
A nie, było inaczej, bo ja zostałem doproszony do gotowego projektu, bo ten projekt wymyślił kolega Maciej Gawlikowski.
Bo to dla pana takie trochę odstępstwo jest, bo pan zazwyczaj filmy historyczne.
No tak, ten też historyczny, tylko troszkę z innej beczki. Kolega Maciej Gawlikowski, reżyser, wymyślił taki projekt, Eugenika. On pierwotnie miał dotyczyć zaangażowania polskich medyków, psychiatrów w projekty eugeniczne przed II wojną światową i po. I ja przyszedłem, można powiedzieć, na gotowe częściowo, to znaczy projekt już był, tylko telewizja tak nie od razu się dowiedziała, że to się reżyser tam taki pojawi. Kiedy się okazało, że możemy pojechać za ocean na drugą stronę globusa do pana Edwina Blacka, autora książki Wojna przeciw słabym, bardzo polecam tę książkę. I kiedy on nam udzielił tego wywiadu i ten wywiad się wydał nośny, no to przesunął się punkt ciężkości w filmie i film się tak troszkę tak jest, tak kamerką tam z kolegami ten wywiad żeśmy zarejestrowali i film się umiędzynarodowił dzięki temu. W tym filmie wystąpił też między innymi, tak mi się zdaje, gościł tutaj kiedyś w programie pan O'Brien, pisarz.
Michael O'Brien.
Tak jest. Kanadyjski.
Przyjaciół mi, tak. Twórca pięknych powieści. Są też tłumaczone chyba na język... Tak,
otóż on wiele do tego filmu wniósł. No i dzisiaj można powiedzieć finał, dlatego że film gotowy już od pół roku, bez mała, ale trwało to parę miesięcy, zanim umieściła Telewizja Polska S.A. ten film w planie emisji. I ta emisja przed chwilą się skończyła właśnie.
No właśnie, 16:50, tak jak rozmawialiśmy chwilę przed... Emisja była zaplanowana na 16:50 w Telewizji Polskiej w programie drugim.
I poszło.
I przed naszym wejściem zakończył się.
Bardzo się cieszę, że poszło. Patrzyłem, czy tam przypadkiem nie będzie jakichś mądrali ekspertów, którzy by mi zobiektywizowali swoimi światłymi uwagami wymowę filmu, ale na szczęście był tylko przydługi blok reklamowy. Poszło. No, film jest o życiu, więc ma ojciec rację, że to jest taka w mojej filmografii skromnej rzecz nowa. Bardzo się cieszę, dlatego że udało mi się tym filmem wyrównać pewien przechył, który nastąpił.
Znaczy, taki jest też świat, że trochę ludziom nieraz się trudno opowiedzieć wyraźnie po jednej stronie.
W mojej wcześniejszej działalności po prostu dominowały tematy, że tak powiem, antysowieckie. A w tym filmie udało mi się troszeczkę dowartościować naszych zachodnich sąsiadów. To jest udział narodowych socjalistów niemieckich w zbrodniach, w tym zbrodniczym procederze, między innymi na ziemiach polskich. No a z moim nazwiskiem, no to sam ojciec rozumie, że to jakby...
Znaczy, że Braun, tak?
Troszkę niektórzy popadali w taką wątpliwość na tle różnych tam wcześniejszych moich wypowiedzi. Kto to właściwie taki, po co? A więc tutaj film, w którym Niemców udało mi się dowartościować, a równocześnie cieszę się, że mi się jakoś udało opowiedzieć w tej najważniejszej sprawie, jaką jest na tym świecie ludzkie życie.
Za chwilę o Eugenice, filmie postępu, o filmie współautorskim, tak?
Nie,
odwrotnie.
Znaczy, Towarzysz Generał wspólnie, to jest moje dzieło autorskie, wyprodukowane przez Roberta Kaczmarka. Tak, taka jest
historia. Pan był tym, który pomagał mu w realizacji tego dzieła.
Znaczy, jeszcze raz, Robert Kaczmarek, producent, Grzegorz Braun, reżyser.
Dziękuję. Temat naszego programu od Układu Wrocławskiego po dzisiejszą premierę Eugeniki, z czego pan mówi, jest pan zadowolony. Mam nadzieję, że ona też wzbudzi i czy będzie takim powodem, argumentem do różnych rozmów. Nie żebyśmy się sprzeczali, ale żebyśmy potrafili może szerzej problem, który jest w świecie. Bo kiedyś byli tacy, którzy gdzieś, prawda, byli orędownikami takiej eliminacji ludzi niepożądanych, tak? Jakaś jedna grupa, druga, trzecia. No i wprowadzano temat, że może by ich usunąć, bo może mieli okulary, albo byli jakieś narodowości, tak, prawda, albo byli niepełnosprawni. Gdzieś wtedy były pomysły zamykania szpitali psychiatrycznych, czyli w ogóle likwidowania ich.
Z wyrzucaniem przez okno pacjentów.
Ale o tym za chwilę, bo wtedy pan też, kiedy był pan chyba kilka miesięcy temu.
No kwartał już minął, tak.
W programie Rozmowy Niedokończone. Zaczął pan od filmu, że pan ma pomysł na film, ale zaczęło się od Układu Wrocławskiego i tak trochę, ja tego wtedy też słuchałem, trochę tak otwierałem oczy. Myślę, że nasi słuchacze, widzowie również, o jakich sprawach pan mówi, stawiał pan dosyć takie odważne tezy, czy hipotezy.
Hipotezy, tak? Badawcze.
Tak, hipotezy badawcze to było. Ta. No, czy pan spotkał się z jakimiś reakcjami? Bo można by powiedzieć, że pan dosyć śmiało, prawda, w tych hipotezach badawczych idzie
Proszę
do przodu.
Proszę ojca, ja bardzo nieśmiało. Uh-huh. Ja bardzo nieśmiało, bo to już przecież 20 lat minęło, od kiedy nie ma Sowietów jawnie na Śląsku, z którego tutaj przyjeżdżam. 10 lat, od kiedy istnieje Instytut Pamięci Narodowej, więc coś tam można czytać. Coś tam można czytać, można zajrzeć pod podszewkę tej historii. Więc lata mijają. Ja bardzo czekałem, że ktoś mi tę historię wyjaśni i opowie. No, trudno jest się doczekać, więc coś tam sam sobie myślę, a jak sobie pomyślę, to się chętnie podzielę.
Te dokumenty, o których pan mówił, które pan też w jakimś wycinku nawet cytował, nikt o nie zapytał.
No tak się składa, rzeczywiście. No myśmy tutaj rozmawiali w tym studio pięknym i nie znalazł się taki ja wiem, no, dziennikarz w Rzeczypospolitej, żeby na przykład, nie żeby tam pytał, co ja sobie myślę na ten temat, ale żeby poprosił o wypożyczenie tych dokumentów, żeby je samemu przeczytać. A cóż to nie, były to za dokumenty?
Temat no,
to
były niewygodny, czy pan myśli,
a
że
to ja już...
przemilczy?
No proszę ojca, ja mówiłem, wydawałoby się ważna sprawa, że urzędujący marszałek Sejmu Rzeczypospolitej, tak, który był głową naszego państwa przez kilka tygodni ubiegłego roku, pan Grzegorz Schetyna, tak powiedziałem, że jest człowiekiem o biografii bardzo silnie uwarunkowanej przez kontrolę, czuły nadzór, patronat sowieckich służb tajnych od lat 80. Ubiegłego stulecia. Stwierdzam i podtrzymuję to twierdzenie, że to tylko przykład. To tylko jeden przykład. Ta persona. Dlatego mówię o Układzie Wrocławskim i o reprodukowaniu się tego układu na scenie ogólnopolskiej, dlatego że to przecież nie chodzi o pojedyncze personalia, tylko właśnie o całą sieć powiązań uwarunkowanych przez no właśnie, zaszłości historyczne. Pan Grzegorz Schetyna, proszę ojca, no pan Grzegorz Schetyna, jak, co jest tajemnicą Poliszynela w mieście Wrocławiu i okolicach, w latach 80. Prawdopodobnie jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności został dostrzeżony przez wojskowe służby tajne PRL-u, a więc przez tajną służbę sowiecką został dostrzeżony jako młody zdolny i te służby pilotowały, wszystko na to wskazuje, jego karierę, która przedstawiona być może wykresem linią wznoszącą, tak, od połowy lat 80. ten człowiek pełni de facto funkcje publiczne, dlatego że został przecież ostatnim za starego reżimu, za PRL-u przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Wrocławskim. Otóż ja twierdzę tylko i aż, że obejmował te funkcje jeszcze wtedy w nielegalnej organizacji, już jako człowiek prowadzony przez wojskową służbę tajną.
No a jak są ludzie wybierani do takich, do takiego przedstawicielstwa, bo to może nie można każdego, no nie wiem, narzucić, bo musi być jakaś wola, jakieś
Trzeba talentu. No przecież niepotrzebne są tajnym służbom, proszę ojca, łajzy i analfabeci. Więc to musi być talent. A wojskowa służba specjalnie przebierała w kandydatach. Przebierała. To jest takie mylne przeświadczenie, jakiemu popadli niektórzy na skutek nadużywania pewnych gazet, że to była jakaś masówka, że to był jakiś bałagan, nieporządek, że byle kogo tam zapisywali rzekomo z list lokatorów, tak? Wciągali na listę tajnych współpracowników. Wszystko bzdury. Nie ma takich rzeczy. A szczególnie staranna selekcja dotyczyła agentury dwóch najpoważniejszych organizacji, tajnych organizacji, które działały w PRL-u i działają, twierdzę, w naszym post-PRL-u do dzisiaj. Czyli te dwie organizacje...
Jeżeli można infiltrować, prawda, czy wprowadzać swoich ludzi do Solidarności...
No można,
to
tak. No
bo pan Grzegorz Schetyna, również, tak?
Pan Grzegorz Schetyna przecież zanim został przewodniczącym NZS-u na Uniwersytecie wtedy imienia Bolesława Bieruta, był wprowadzony do Solidarności Walczącej. I kto wie, co by było, gdyby ta kariera tam mu się na skutek pewnego przypadku nie urwała, ale był o krok od wejścia do czołowego gremium, które odpowiadało za program i linię polityczną Solidarności Walczącej. No i kiedy to się nie powiodło, no to Niezależne Zrzeszenie Studentów. Mówię, dwie ważne organizacje, najpotężniejsze, których funkcjonariusze do dzisiaj pełnią istotną rolę w życiu publicznym naszego post-PRL-u. Te dwie organizacje, no to właśnie bezpieka wojskowa oraz z bezpieki cywilnej Departament Pierwszy, czyli wywiad PRL-owski. Wywiad PRL-owski. Ja przypomnę, że funkcjonariuszami tego wywiadu PRL-owskiego są tak istotne postaci, jak na przykład pan generał Petelicki, podwładny z tegoż Departamentu Pierwszego generała Gromosława Czempińskiego. Więc proszę zobaczyć, jakie to są ciekawe układanki, że to akurat ci generałowie, prawda, już w tej chwili w stanie spoczynku, jako niezależni eksperci, którzy notabene czasem mówią różne ciekawe rzeczy, na przykład na temat zamachu smoleńskiego, ale piszą list do pana marszałka Schetyny: panie marszałku, nie daj krzywdzić gromu, bo to dobra, prawda, tutaj służba, a niedobry rząd krzywdzi.
Pan powiedział, więc to są... zamachu, ale nie wiemy, to też gdzieś, no, ktoś a... może...
Ojciec, no nie, obydwaj wierzymy w cuda, prawda? Ale ja nie wierzę w takie cuda. Przecież, znowu, Departament Pierwszy się kłania. Kto tam czekał na pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Niech mu ziemia lekko będzie. Kto czekał w Smoleńsku? No, czekał pan Turowski. Prawda? Który to kapitalna historia, sensacyjna, film fabularny, który bardzo chciałbym zrobić. Pan Turowski, przecież wiemy o tym, zaczyna karierę w latach 70. Jako nowicjusz dominikanin, zostaje wysłany do Rzymu jeszcze zanim Jan Paweł II zostaje papieżem, zanim arcybiskup Wojtyła siada na stolicy Piotrowej. Już tam jest pan Turowski i pan Turowski, jak słyszę, nie było mnie przy tym, ale podobno był na placu Świętego Piotra 13 maja 1981 roku, kiedy to nie jeden Ali Akcza strzelał do papieża.
To było wtedy ludzi. Ale ja mam pytanie...
Ale to ważna sprawa, prawda? Że ten sam człowiek na placu Świętego Piotra 13 maja 81 roku i później 10 kwietnia 2010 na lotnisku w Smoleńsku. Co za koincydencja? Co za jaki ciekawy życiorys? Jaka
ja mam
ciekawa biografia?
Zapytanie,
prawda?
Co do tego właśnie układu wrocławskiego, bo gdzieś mogłoby to potwierdzać jakieś nieprawidłowości, jeżeli no, głośno było kiedyś o tym hazardzie, tak? Ale no, raport, jest... raport był taki, a nie inny. Komisja zakończyła sprawę, więc co pan myśli o tym?
Bo hazard to jest małe miki, prawda? To jest naprawdę nieduża rzecz tam tych jednorękich bandytów.
Ale małego miki nie ma.
Ile? No właśnie, niczego nie ma, bo dlatego, że jakże to ma wyjść na jaw, jakże tutaj w naszym post-PRL-u ma być ktokolwiek pociągany do odpowiedzialności, czy to zbrodniarze, czy złodzieje, tak, czy kłamcy na przykład, lustracyjni, skoro ręka rękę myje, noga nogę wspiera. Skoro ci ludzie...
Tak to jest, jest sędzia, jest prokurator, prawda? No tak to oceniają, może jak ostatnio mówiono też o jednym drugim generale, no trudno, to ta ocena moralna nie może być jak gdyby brana może pod uwagę, wielu może coś tam się dzieje, no ale tak zdecydowano, no taki wyrok jest sądu i choćby się krew burzyła.
Wymiar sprawiedliwości jest tą ostatnią rubieżą, na którą się bezpiecznie wycofał PRL w naszym post-PRL-u. To jest ta ostatnia linia, na której sobie PRL zupełnie spokojnie urzęduje, nawet się nie musi za bardzo ostrzeliwać, prawda? Jest tam bezpieczny. No po prostu nie było żadnej weryfikacji i nie było żadnego przykładu, nie było żadnych konsekwencji wyciągniętych wobec tych, którzy dopuszczali się czy to zbrodni sądowych, czy to matactw w sądach, no to czego się ci ludzie mają bać? No to skoro oni zostali wprowadzeni do tego fachu, mam na myśli sędziów, prokuratorów, ale także niestety wielu członków palestry adwokackiej, skoro oni zostali do tego fachu dopuszczeni przez funkcjonariuszy podległych generałom Jaruzelskiemu i Kiszczakowi, no to jakże oni teraz mają tego Kiszczaka i tego Jaruzelskiego ukarać. No to jest niemożliwa niemożliwość. Tak jest nasz post-PRL skonstruowany. Policja. No przecież pan Grzegorz Schetyna do Warszawy pociągnął za sobą z Wrocławia. Także w tej chwili komendantem policji jest pan Matejuch. Ja tak wracam namolnie do tego, żeby tak zwracać uwagę na to, że ten Wrocław ma nadreprezentację na scenie ogólnopolskiej. Ma nadreprezentację. Jakoś przesadnie dużo jest talentów, tych geniuszy karkonoszy, którzy by się z Wrocławia i ze Śląska, Dolnego Śląska wywodzili i oni teraz tutaj stanowią silne elementy.
Czy Gdańsk, czy Warszawa się mało odzywa?
Gdańsk i Warszawę też można dowartościować. Ja tylko mówię o tym, co wydaje mi się niedocenione. Że ten Wrocław, który jest, przypomnę, stolicą regionu, w którym swoje siedziby miały sztaby tak zwanej północnej grupy wojsk. A więc z tym faktem wiąże obfitość talentów politycznych, obfitość niezwykłych karier, które poprowadziły różnych osobników, właśnie tutaj marszałek Sejmu jest tego doskonałym przykładem, zaprowadziły aż na szczyty, na wyżyny w naszym post-PRL-u. Otóż twierdzę, że z tego powodu, że tam były sztaby północnej grupy wojsk, no to musiało być szczególnie staranne zabezpieczenie i w ramach tego zabezpieczenia musiała być szczególna obfitość tak zwanych osobowych źródeł informacji, tak? No i była, no i się to nie rozpłynęło, prawda? I dzisiaj działa, rządzi. Niektórzy sądzą, że to jest przewartościowywanie roli rosyjskiej agentury, no bo przecież ta sowiecka agentura została odziedziczona przez służby postsowieckie rosyjskie. Przypomnę, że z tych dwóch służb KGB już nie istnieje, istnieje FSB. No to taka zmiana jak u nas, ale GRU nawet nie zmieniło swojej nazwy. Dalej pod tym samym szyldem istnieje.
A więc pełna ciągłość... Że my trochę przystajemy na takie propozycje No chociażby nawet kwestia wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej. Nie wiem,
no właśnie, ojciec mówi katastrofy, ja mówię zamachu.
Czy to był nasz krok, czy to była, pan myśli, jakaś propozycja?
Ja sądzę, że ludzie,
którzy... I myśmy po prostu na nią przystali, tak?
Ludzie, którzy trzymają władzę w naszym post-PRL-u, nie są samodzielni w swoich decyzjach, nie są samodzielni w swoich działaniach politycznych, dlatego...
Dla polityka może to być takie bardzo uwierające. Ja nie wiem, bo to nie tylko o kwestie takiego, no nie wiem, psychicznego, dobrego samopoczucia, ale w ogóle, no gdzie się obrócić, jeżeli cały czas, ja nawet widzę, że powinien zrobić taki krok w tą stronę, prawda? Bo myślę o racji państwa, o racji stanu państwa, narodu, bo to konkretny naród. Polacy to konkretny naród i co to da politykowi, że on ma władzę, czy ma stołek jakiś, jeżeli nie ma narodu. Więc ja i naród, polityk sobie myśli, nie? A tu gdzieś jest...
Tak, proszę ojca, oni już tak dawno nie myślą. To oni już dawno się pożegnali z Rzeczpospolitą niepodległą, pożegnali się z narodem. No przecież słyszymy nieustannie, jak już nawet przecież to ma prawo obywatelstwa nie tylko w publicystyce, ale także w wystąpieniach osób publicznych, urzędników państwowych, że niepodległość, suwerenność to są już nie dzisiejsze kategorie, że to jest anachronizm jakiś XIX-wieczny, prawda?
Ale no, Francuzi dbają o swoje, Niemcy, no, Hiszpanie, tak? Odzywają się gdzieś.
A no właśnie. No,
ja myślę w takim właśnie klimacie, czy i tutaj takiemu ludzie... politykowi może być trudno.
To są ludzie, no im jest trudno, dlatego że to są ludzie, których talenty zostały dostrzeżone w latach 80. przez sowieckie, niemieckie, izraelskie, amerykańskie, może inne jeszcze służby. Myślę, że właśnie Układ Wrocławski to jest bardzo dobra próbka badawcza. Sądzę, że jego dominująca rola w Polsce właśnie wynika z tego, że to tam na Dolnym Śląsku mała Moskwa w Legnicy, Świdnica, Wrocław i inne jeszcze ważne na mapie Układu Warszawskiego miasta. No i co? Moja hipoteza zakłada też taki wprowadzam element. Twierdzę, że tą agenturą Sowieci się jeszcze za czasów PRL-u musieli podzielić z Niemcami. Że zawczasu udostępnili.
Też
można powiedzieć, oddali w arendę część tej agentury Niemcom. I teraz tutaj taki ciekawy fakt.
Byli układem może powiązani, tak?
Czy... Proszę ojca. No, we Wrocławiu mamy największy na świecie konsulat. Największy na świecie konsulat niemiecki. Tam podobno 800 osób w tym konsulacie jest zatrudnionych.
Tego
tak?
Nie wiem.
Nie ma drugiego takiego konsulatu na kuli ziemskiej. We Wrocławiu, w konsulacie Bundesrepubliki Niemieckiej, no, bardzo bym chciał, ale tutaj obowiązują różne ustawy i ja tam nawet próbowałem dostać książkę telefoniczną tego konsulatu, bo ja myślę, że jakbym dostał książkę telefoniczną, ja bym jakoś spróbował przypatrzeć się biografiom tych ludzi, którzy tam pracują, od sekretarzy konsula po kierowców i by się okazało, że nitki biografii...
Może by się okazało,
hipoteza badawcza, że nitki biografii niektórych z tych dżentelmenów czy dam, którzy tam pracują, myślę, że się w interesujący sposób zaplatają z nitkami biografii różnych ojców, czy to miasta Wrocławia, czy narodu, tak? Różnych tam właśnie osób stojących na narodu.
Myśli pan, że Niemcy czy Rosjanie też tak o nas rozmawiają, jak my teraz o nich?
Oni mniej gadają, oni robią, proszę ojca, bo oni mają prawdziwe państwa, mają prawdziwe aparaty i nie są skazani na gawędzenie w telewizorze. Z całym szacunkiem i z całą rozkoszą to mówię, ale my tutaj gawędzimy, a oni robią politykę. A ta polityka jest taka, że nie ma koniunktury na niepodległe państwo polskie. I tu jest pełny powrót do status quo XIX-wiecznego, prawda? Kiedy wspaniale się układała współpraca Moskali z Prusakami po naszym trupie. I do tego wracamy i teraz to, co do największej rozpaczy niektórych doprowadza, Serio, no parę osób mi się udało doprowadzić do rozpaczy. No to jest uzupełnienie tej hipotezy badawczej o jeszcze jeden element. Tej hipotezy badawczej pod hasłem Układ Wrocławski. Otóż to uzupełnienie jest takie, że niestety żyrantem tego Układu Wrocławskiego są politycy reprezentujący dzisiaj czołową partię opozycyjną. Czołową i jedyną, która została na tej scenie politycznej, jawnej, prawda, z dostępem, jeśli nie do władzy, to przynajmniej do informacji. No, strasznie mi jest przykro, to jest zła wiadomość, ale...
Może być tak, że my nawzajem jesteśmy w jakiś sposób, no nie wiem, zakładnikami, czy nie mamy innego rozwiązania, nie mamy innej propozycji. Znaczy, ja rozumiem, nie, że my tutaj nawzajem, tylko, że w tych sytuacjach ktoś powie, że nie ma innego wyjścia, że nie ma innej sytuacji, że to tak zastaliśmy.
Proszę ojca, no to nie jest moja wina, że między panem Adamem Lipińskim a panem Grzegorzem Schetyną, Adamem Lipińskim z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorzem Schetyną z Platformy Obywatelskiej aktualnie, a w przyszłości Bóg wie z czego, prawda, bo to zaraz oni sobie zbudują nową platformkę, żeby się ewakuować, jak już ta platforma pójdzie pod wodę. Więc to nie jest moja wina, że między nimi obowiązuje pakt o nieagresji. Pakt o nieagresji. Jeżeli przez 20 lat jacyś dżentelmeni nie mają niczego o sobie do powiedzenia nawzajem, a już na pewno niczego przykrego publicznie nie powiedzą, no to nazywam to paktem o nieagresji. A od paktu do nieagresji do sojuszu
jest jeden. Po co się kłócić, jak można coś wygrać? Może to jest...
Ale co można, proszę ojca, co jest wygrywanego przez ten pakt o nieagresji we Wrocławiu? We Wrocławiu Moja diagnoza.
Pytam się o interes państwa.
No więc interes państwa, żywotny interes państwa. Miasto Wrocław po tych 20 latach tego dogadywania się w ramach Układu Wrocławskiego, miasto Wrocław wychodzi z Rzeczypospolitej. To nie jest ta szkoła jazdy, co na Górnym Śląsku. To nie są rasiści z Rasiu. We Wrocławiu jest inna szkoła jazdy, to znaczy jest zdrada elit. Jest zdrada elit, to znaczy jest centrum imienia Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim, jest tam naczelny politruk lokalnej gazety wyborczej, pan Klaus Bachmann, który wytycza linię polityczną tej gazety, ale ta linia polityczna rzutuje przecież na sytuację w miasteczku Wrocławiu. Na urzędzie marszałkowskim, powtórzę to, ale to naprawdę jest fakt. Na urzędzie marszałkowskim województwa dolnośląskiego powiewa jedna flaga. Flaga żółta z orłem czarnym. I w Gazecie Wyborczej pisali wiele razy, że to jest nasz śląski tradycyjny orzeł Piastów Śląskich, no ale nie powiewa tam żadna biało-czerwona i jakiś przyjezdny może turysta mógłby wziąć tę flagę za flagę państwa ościennego i może o to chodzi. Otóż chodzą do tego urzędu, urzędują tam, zasiadają w sejmiku wojewódzkim ludzie wstawieni tam przez Prawo i Sprawiedliwość i nie słyszę, żeby to był dla nich problem. No więc pytam, co jest grane? I nie ma odpowiedzi. Wie ojciec, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest tylko
może
taka, że...
Może po dzisiejszym programie będzie odpowiedź.
No, do tej pory nie było, dlatego że do tej pory obowiązuje tylko taka wersja, że ja jestem schizofrenik, że ja jestem rozczarowany, bo taka wersja też została rozpowszechniona, że ja się chciałem załapać na listę Prawa i Sprawiedliwości, ale mi się nie udało, to teraz jakieś przykre rzeczy mówię. No, różne rzeczy o sobie czytałem, różne rzeczy o sobie słyszałem. Słyszałem, że Szwab, że Żyd,
Że tylko panu przeszkadza ta flaga i pan widzi to tak, a nie inaczej. Ale
może
o układ będą pytali nasi słuchacze czy widzowie. Ja chciałbym przejść do drugiej części Eugenika w imię postępu. Pan, myślę, jako reżyser i pan Robert Kaczmarek jako producent. Możecie być zadowoleni. Film, jak pamiętam, pan wspominał, pół roku czekał na emisję. Dzisiaj ta szczęśliwa chwila dla pana.
Doczekał się.
To mocny argument w walce z cywilizacją śmierci, ktoś powiedział. To, można powiedzieć, solidny dokument. To ważne argumenty dla ludzi. Nie tylko dobra muzyka, ale można powiedzieć i daty, i ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i coś z sobą prezentują.
Proszę ojca, chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby to był argument w sprawie. Bardzo chciałbym.
A czego pan się spodziewał, tworząc taki właśnie dokument, proponując go widowni?
Nie trzeba przeceniać roli filmów dokumentalnych. Film dokumentalny może co najwyżej kogoś, jak nie znudzi, tylko zaciekawi, no to może skłoni do lektury, no tutaj polecam.
Ale one nieraz poruszają, prawda?
Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby ten film nie był za łatwy do zlekceważenia. A jaki będzie ciąg dalszy? No, finałowa część tego filmu dotyczy tak zwanej procedury in vitro. Nie wszyscy może wiedzą, że Białystok jest w Polsce zagłębiem in vitro. Ja tam pojechałem przed rokiem z kamerą i udało mi się troszkę tam zajrzeć do kuchni in vitro. Zrobiłem wywiady między innymi z...
Ale pojechał pan jako Grzegorz Braun i...
A tak, bo ja staram się grzecznie i bez podstępów. No, dorośli ludzie mówią do kamery nieukrytej. No to potem właśnie to mi się przydaje do filmu i tutaj się przydało, dlatego że między innymi w tym filmie przemówił, że tak powiem, papież, ojciec tego procederu. No i myślę, że to jest znaczące, co w filmie powiedział. No natknąłem się między innymi, to z ogromnym zdumieniem, na pewien brak precyzji terminologicznej, niechęć do udzielania odpowiedzi na, wydawałoby się, elementarne, proste pytania. Chciałbym, żeby ten film był głosem w sprawie, dlatego że przecież w tej chwili wprawdzie
taka
sprawa...
Była pana, no nie wiem, taki zamysł był, bo nie robimy filmu dla filmu, tylko wydaje się, że reżyser ten, który gdzieś no, trzeźwo myśli i mocno chodzi po ziemi, widząc zagrożenia, tak chce na pewno rzeczy, żebym potem ja w sumieniu nie wyrzucał sobie, że ja mogłem, a tego nie zrobiłem.
No to jest szczyt moich marzeń. Szczyt moich marzeń, żeby film z czegoś mnie samego rozliczał, tak? Jak mi się go uda zrobić. Z tym in vitro, no to po prostu opinia publiczna jest nieustannie molestowana, bombardowana dezinformacją w tej sprawie. Jest bombardowana propagandą, opakowywanymi, owijanymi w bawełnę frazesami na ten temat. Natomiast jest niedostatek informacji o faktach, o tym, czym jest ten proceder.
Otóż często ja w moim filmie... mamy tak naprawdę zielonego pojęcia. Zobaczmy, aborcja też prawda o aborcji, o zabijaniu dzieci w łonach matek, prawda, to też był proces. W prawodawstwie może ono jest niedoskonałe, no to zawsze głosowanie, matematyka w parlamencie, ale też ileś lat trzeba było pracy wielu środowisk, bo nieraz tak się mówi, że jakie środowisko ma dbać o obronę życia, że prawda, kapłan, czy siostra, czy bardziej świecki, jakoś uświadomiony człowiek, czy ojciec, matka, a to całe społeczeństwo powinno poczuć. Dzisiaj widzimy, że dzieci chcą i doceniają to, że to ich przyszły kolega, koleżanka, że to może ich przyjaciel.
Proszę ojca, no ja nie bardzo wierzę w to, żeby się fundamentalne kwestie dawały rozstrzygać i żeby się wartości fundamentalne dawało zabezpieczyć procedurą demokratyczną. Bo proszę zobaczyć, że ten kompromis, który jest z obu stron uważany przez niektórych za zbyt daleko idący, ten zgniły za ten kompromis, jest chwiejny. I przecież to jest w tej chwili tylko takie wyrachowanie dziennikarzy i polityków, powiedzmy z okolic Gwiazdy Śmierci, z ulicy Czerskiej w Warszawie, że akurat na moment odpuścili, bo teraz grzeją inne tematy. Teraz tam się wyżywają na kibicach na przykład. Ale wraca. W dzisiejszej gazecie, proszę ojca.
Myślę, nie mamy jak gdyby czego spodziewać, bo w świecie będzie dochodziło do nie tylko konfrontacji, ale do ścierania się życia ze śmiercią, bo to jest cały czas walka można powiedzieć, o wszystko.
Tak,
prawda?
Tak, zgadzam się w pełni, więc ale
trudno,
właśnie
trudno się
dlatego...
dziwić temu, że ktoś nie wytoczy jakichś argumentów, nie wytoczy nawet potężnego działa i nie będzie bił takiej kanonady, nawet nie zrobi, żeby osiągnąć swoje, bo właśnie, jest jakiś interes.
Właśnie dlatego, że uważam to za wojnę, tak? Uważam, że toczy się wojna w tej sprawie, to obawiam się, że powtarzanie frazesu demokratycznego, takiej republikańskiej mantry, że to w momencie kolejnego kryzysu, kolejnego wściekłego ataku rewolucji na ludzkie życie i ludzką wolność, że to niestety zostawi miłych, często pobożnych, patriotycznie nastrojonych demokratów, zostawi znowu na spalonym. Ja uważam, że procedura demokratyczna nie doprowadzi do odzyskania, do odwojowania tego, co uważam za fundamentalne, a więc wolności, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej, tradycji katolickiej, państwowości polskiej. Nie wierzę w to, żeby demokratyczna procedura pozwoliła odzyskać te wartości, a jeśli jakimś cudem udałoby się je odzyskać, nie wierzę, że demokratyczna procedura je zabezpieczy.
Zawsze jest pytanie, co więcej, czy nie będziemy odczuwali jakichś nacisków jeszcze z zewnątrz, prawda? Nawet gdybyśmy byli silnym państwem sprostali temu i byli właśnie silni jako państwo.
Proszę zobaczyć Węgry. Węgry wydały piękny, czysty głos wyszedł z Węgier. Ta cudowna preambuła konstytucji nowej węgierskiej, w której różne magiczne słowa zostają odczarowane, różne zakazane przez poprawność polityczną słowa. Korona świętego Stefana, a więc wspomnienie, a więc być może tęsknota za monarchią na Węgrzech. Węgry nie nazywają się już republiką, są państwem Węgrów, są domeną Węgrów i Węgrzy są proklamowani wreszcie narodem w tej preambule do konstytucji, więc to jest możliwe, żeby takie rzeczy mówić, ale natychmiast jest nawała, tak jak ojciec mówi, z zewnątrz. Przecież tam przyjechał już ten prezes ONZ-u, przewodniczący i kiwał palcem, groził, że to tak nie wolno sobie konstytucji zmieniać bez porozumienia międzynarodowego. I proszę zobaczyć, i dlaczego z Polski nie wychodzi żaden głos na spotkanie Węgrom? Dlaczego z Polski nie ma żadnego głosu, ja mówię o szczeblu państwowym, dlaczego nikt Węgrom ręki nie poda? Dlaczego my kibicujemy nagonce na nich, która się w tej chwili rozpoczęła, a nie powiemy, jesteśmy z wami, oni są pierwsi teraz w kolejce, teraz może im Pan Bóg zdarzy króla, im pierwszym, bo się tak pięknie o to modlą, ale jak zdarzy, proszę ojca, jak zdarzy, jakby Węgrom Pan Bóg, co im się za pierwszeństwo w tej sprawie należy, jakby im tak Pan Bóg zdarzył jakiegoś nowego króla Ludwika, to my byśmy z tego mieli jakąś Jadwigę drugą.
To może jest tak, że trudno nam się ucieszyć tym, że ktoś się nawrócił, że ktoś odzyskał władzę, taką prawdziwą, odzyskał godność człowieka. Łatwiej jest akceptować, jak ktoś gdzieś tam w jakimś bagnie tonie, bo czuje się zaraz lepiej, nie? Z tym, co sam mam. Może to jest tak, ale chciałem zapytać o tą eugenikę, o film, w filmie postępu, trochę o ludzi, których pan zaprosił też przed kamerę, bo kiedyś byli tacy, którzy orędowali, prawda? Jakaś hodowla ludzi albo usuwanie ludzi. Myśleliśmy o tym, że to może działo się podczas II wojny światowej, jakoś naznaczone jest, prawda, obozami i badaniami, nie wiem, Niemców, takimi niecnymi, i gdzieś wykorzystywanie tej nauki, która ma służyć człowiekowi, obronie człowieka, podnoszeniu go jednak ku wyżynom cały czas, że to mogły być zaszłe czasy. Dzisiaj nam się to nie zdarzy, bo
to się dzieje.
Tak właśnie, ktoś może powiedzieć. Ale czy tak jest? I teraz ci ludzie, których pan zaprosił, wspomniał pan Michaela O'Briana z Kanady, też pisarza, który wiele rzeczy jakoś nam naświetla. Nawet ostatnio był pan Mariusz Pilis, też reżyser filmu Ludzie, List z Polski. Też przyjechał z książką. Jedną z książek Michaela O'Briana, zafascynowany. No ale do eugeniki wracając i ludzi w filmie.
W filmie występuje szereg wybitnych historyków, publicystów. Ich stawkę otwiera pan Edwin Black, powtórzę, Wojna przeciw słabym. Książka jeszcze gdzieś tam do dostania w Polsce. On wcześniej napisał taką bardzo ciekawą rzecz, IBM i Holokaust. Otóż już w tamtej książce odsłonił taki przykry feler, takie straszne fakty z historii, do jakich należy wspieranie narodowych socjalistów niemieckich przez wynalazczość, przemysł i biznes, między innymi amerykański. Między innymi amerykańskie fundacje przyczyniły się do wdrożenia projektów, które przybrały twarz między innymi doktora Mengele w Oświęcimiu. O tym mowa w filmie. Obok pana Edwina Blacka, polscy historycy, pan doktor Tadeusz Nasierowski, który napisał książkę o zagładzie chorych psychicznie na terenie Rzeczypospolitej za okupacji niemieckiej. Pani Magdalena Gawin, która napisała wybitną, bo pionierską pracę na temat zaangażowania polskich medyków, psychiatrów w projekty eugeniczne przed wojną. I tutaj od niej pochodząca bardzo ważna informacja, która cieszę się, że w filmie brzmi. Jak to się stało, że mimo że w Stanach Zjednoczonych przed 100 laty te projekty właśnie się rozwinęły, potem wybitny działacz socjalistyczny Adolf Hitler je podchwycił, one się rozpleniły w Europie. I jak to się stało, że się nie przyjęły w Polsce? To znaczy, że w Polsce nie przegłosowano przed wojną przymusu sterylizacji, segregacji ludzi, reglamentowania prawa do zawierania małżeństw, prawa do rodzicielstwa. Jak to się stało? Otóż pani Magdalena Gawin taki fakt odnotowuje historyczny. Eugenika nie została podniesiona do rangi prawa, nie stała się przymusem państwowym w krajach katolickich. W krajach katolickich, w krajach, w których grunt ideowy, duchowy został przeorany przez protestantyzm, eugenika się przyjęła i stała się prawem obowiązującym. Przecież jeszcze za naszego życia w Szwecji prowadzono na przykład akcję sterylizacji osób uznanych za niepełnowartościowe przez pracowników służb państwowych. To się w Szwecji działo jeszcze za naszego życia, jeszcze do lat 70. Otóż w krajach protestanckich to się udało, ten horror się spełnił i to nawet tak wyraziście widać, że w kantonach szwajcarskich z dominacją protestantyzmu eugenika zostaje uchwalona demokratycznie. W tych stanach kanadyjskich, w których dominują protestanci, to przechodzi, a tam, gdzie jest większość katolicka, to nie chwyta. I teraz dlaczego? Dlaczego w Polsce nie przed wojną? Otóż nie było żadnej zorganizowanej akcji typu listy pasterskie, marsze protestacyjne. Nie, nie było żadnej kampanii. Nie, po prostu nie było gruntu. Nie było gruntu, nie było jeszcze to społeczeństwo, było do szpiku kości katolickie i na takie rzeczy jak segregowanie ludzi, dzielenie ich na lepszych i gorszych przez władzę ludową, to społeczeństwo nie poszło. I to jest piękna z tego...
Ale też jest tak, jak ja zauważam, chociaż Jean Vanier, prawda, to Kanadyjczyk, ale to z Francji chociażby do nas idzie, tak jak ja pamiętam jako chłopak, kiedyś te wspólnoty Wiara i Światło, które pokazują piękno człowieka niepełnosprawnego, że to jest właśnie mój brat, może dlatego one idą stamtąd tutaj, bo coś takiego zaczęło się tam dziać, tak?
No tak, ale to proszę ojca, bo my już jesteśmy powojenni, obydwa jesteśmy powojenni. Myśmy się urodzili już w kołchozie, prawda, w PRL-owskim kołchozie. Więc też przecież od 1939 roku, kiedy nastała komuna z jednej strony międzynarodowo bolszewicka, moskiewska, z drugiej strony narodowo-socjalistyczna niemiecka komuna nastała, no to przecież potem to nie odpuściło i myśmy się rodzili, że tak to uwspólnie, w strasznych czasach, to znaczy w czasach, w których już trwała wielopokoleniowa deprawacja ludzi, nauki, medyków. Przecież no właśnie, w czasach, kiedy ja się rodziłem, ja się rodziłem, no to już to znam z opowieści mojej mamy, że dla medyków, z którymi miała styczność, kiedy była z nami ze mną, z moją starszą siostrą przy nadziei, no to, to opcją numer jeden dla lekarzy była aborcja. I w ogóle to budziło zdziwienie, a nawet niechęć, że tu młoda dziewczyna, prawda, będzie sobie komplikować życie. Dziwne, dziwne, niepotrzebne. W ogóle to psuje tutaj pomyślność społeczeństwa. I to przecież trwa do dzisiaj. Przecież medycy jako grupa zawodowa nie weszli obronną ręką z PRL-u. I zważywszy fakt, że ledwo odpuściła tamta komuna, to nastała eurokomuna i kołchoz teraz jest budowany od drugiej strony. I przecież medycy w Polsce już nie składają żadnej przysięgi Hipokratesa, bo to było jakieś tam nie dzisiejsze, tradycyjne i anachroniczne. A nie, no dobrze, ale nie mają przysięgi Hipokratesa, tylko już jakieś tam zuchowe przyrzeczenie składają, tak?
Sumienie, no, człowiek.
No tak, ale to słyszy ojciec w moim filmie takiego lekarza, który o tych zarodkach, które tam wsadza do tych termosów w Białymstoku, mówi, no przecież nikt tego nie wyrzuci, bo nie ma legislacji, nie ma prawa w Polsce. Czyli on, bo to byłoby nieetyczne, bo nie ma prawa. Czyli on jemu podpowiada, co jest etyczne, a co nie.
Prawo.
Prawo, no a tak, a teraz to było, prawo, to prawo, no czytam tę dzisiejszą gazetę, prawda, wydawaną tam przez, redagowaną przez Gwiazdę Śmierci Przyczerskiej w Warszawie i w tej gazecie dzisiaj jest o tym, jak to, gdzie na Litwie zdaje się, tak, że ten reakcyjny kler, reakcyjny episkopat litewski, że coś mu się tam nie podoba w tym prawie, które miałoby legalizować procedurę in vitro. Czyli ta wojna trwa i ten temat zostanie odgrzany. Może po wyborach, może teraz się przyczaili, może teraz tutaj pojadą troszkę po kibicach, ale tamten temat wróci. I teraz powiedzmy to wyraźnie. Ja w moim filmie...
Tak, że pan uważa, że kiedykolwiek będziemy podnosili głowę i będziemy mówili prawdę chociażby o tym, jak my dzisiaj... nie wiem, patrzymy, czym jest eugenika, tak, bo pan to dosyć poszerza, to nie tylko usuwanie, ale dzisiaj idziemy dalej, tak, aborcja, eutanazja.
Selekcjonowanie ludzi. Selekcjonowanie ludzi, tak? Władza ludowa decyduje...
Jeżeli będziemy podnosili głowę, to będziemy naznaczani, będziemy cały czas gdzieś tam przywoływani do porządku.
No tak, no do kąta. No do kąta. Reakcyjni katolicy, prawda, nie idą z postępem. Moment selekcji, to jest ważne. Ja w moim filmie,
jeżeli jesteśmy reakcyjni, to ktoś nas zauważa, a normalnie jesteśmy pomijani, nie ma nas, tak?
Ja w moim filmie nie opowiadam...
Jeżeli jesteśmy prześladowani, nikt się nie upomni, tak? A reakcyjni... Do kąta.
Ja nie opowiadam o in vitro w ogóle, bo to jest przecież temat rzeka i to jest bardzo, na pewno zasługuje na wiele filmów i wiele tomów naukowych. Ja wydobywam z całej procedury in vitro w moim filmie tylko jeden moment, moment selekcji. Moment, w którym pochyla się pan doktor Miły nad takim szkiełkiem i mówi, państwo przechodzicie do następnego etapu, idola, a państwu już podziękujemy. Proszę nie dzwonić do nas, my zadzwonimy do was. Na razie tutaj was schowamy do termosa, a potem może wylejemy do zlewu. Ten moment pokazuje, moment selekcji. Moment selekcji, więc jeśli ktoś kwestionuje fakty, no to właśnie niechże się dowie, że tego, że ten moment w procedurze in vitro następuje, tego nie neguje nikt w ten proceder zaangażowany i nie negują naukowcy z tytułami profesorskimi notabene, którzy się między innymi w moim filmie wypowiadają. No i teraz dlaczego... Można powiedzieć, że to nie minęło, że to żyje, że to trwa, że ta straszna filozofia, jak mówi pan O'Brien w moim filmie, szatańska, satanistyczna w istocie filozofia, która tworzy grunt dla tego typu projektów naukowych i praktyki prawnej i medycznej. Dlaczego ona żyje? Po czym możemy to poznać? Otóż proszę zwrócić uwagę, parę dni temu zgodził się Senat naszego post-PRL-u na to, żeby były gromadzone dane dotyczące postępów w nauce i rozwoju psychofizycznym wszystkich dzieci w naszym kraju. te dane mają być gromadzone, mają nie być zastrzeżone dla rodziców, cioci, wujka i pana nauczyciela z dyrektorem w pokoju nauczycielskim. Nie, one mają być wyjęte ze szkoły, podniesione na poziom urzędniczy wyższy i co z tymi danymi będzie? No ktoś kiedyś przyjdzie i powie, no tutaj chłopiec miał do szkoły pod górkę, no to na początek nie damy mu kredytu, bo on nie rokuje, tak? Bo on jest albo właśnie tam, no nie jest śliczny jak Ken i Barbie i w ogóle może nie ma tego IQ takiego.
Czy dojdzie w tym kierunku?
No ale to już tak jest, że kiedy się ubiega zwykły śmiertelnik o kredyt w jakimś banku, no to musi tam różne rzeczy napisać, bo bank musi wiedzieć, czy delikwent rokuje, tak? Czy pociągnie na tyle długo, żeby w zębach te pieniądze tam przynieść, prawda? Zwielokrotnioną sumę przez procenty. No więc skoro o to pytają dzisiaj, jak się kto czuje, no to jak będzie taka baza danych? Baza danych, w której będzie można sprawdzić wszystko o każdym. Wszystko o każdym. Właśnie jak mu szło od żłobka do nagrobka, jak się czuł, bo przecież jest inna baza danych, jest baza danych centralna o usługach medycznych przez tamten system rzekomo bezpłatnej opieki zdrowotnej, niewydolny, ale wszyscy ciężko na to płacą.
Połączyć.
Jest zbierane, są te dane. No to teraz połączyć jedno z drugim, z trzecim, wszystko wielki brat potrzebuje o nas wiedzieć. I jeśli to połączymy z tym, że państwo nasze jest w istocie fasadą, bo nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Nie zapewnia nam bezpieczeństwa, co się okazało właśnie
w dniu... Nie ma na służbę zdrowia, nie ma na policję, tak?
No tak, ale to się okazało właśnie w dniu 10 kwietnia ubiegłego roku, wyraziście, tak? Że państwo nasze nie istnieje, gdyż nie było w stanie zabezpieczyć...
Poważnie nie domaga.
Poważnie, to jest... Ojciec to tak eleganckim takim eufemizmem.
Wiele błędów w procedurach, tak?
No dobrze, że nie zapewniło nasze państwo, nie zapewniło biologicznego przetrwania swojej głowie nawet. No to co myśleć o nas tutaj, jednych żuczkach, prawda? Kto się o nas... No więc skoro nasze państwo nie zajmuje się naszym bezpieczeństwem, w związku z tym jesteśmy wydani na łup każdego i kogokolwiek. No więc skoro są takie bazy danych, to ktoś kiedyś do nich sięgnie, prawda? Nawet jeśli dzisiaj tym się będą zajmować wyłącznie ludzie o anielskich duszach i mający same dobre chęci, no to przecież codziennie słyszymy o tym, że ktoś z jakiejś bazy danych coś tam ukradł. A to z jakiejś bazy gier komputerowych, a to z bazy telefonicznej, prawda, bo to tam jest potrzebne.
To jest wszystko pieniędzy.
No tak, no pieniądze grają rolę. O tym w filmie też jest mowa. Bo potrzebna jest, żeby się stało nieszczęście na prawdziwie globalną, totalną skalę, to nie wystarczy tylko szalony naukowiec, doktor Frankenstein, tak? Póki pan doktor Frankenstein działa w pojedynkę, no to tam w piwnicy sobie szyje tego potwora z odpadków wyciągniętych z kubła, ale to będzie jeden potwór i katastrofa będzie miała skalę, powiedzmy, rodziny, kręgu bliskich, znajomych pana doktora Frankensteina. Jeśli natomiast pan doktor Frankenstein znajdzie jakiegoś człowieka interesu, który dostrzeże w tym fajny interes i zainwestuje w produkcję potworów, tak? Czy eliminację ludzi gorszych, mniej zdolnych,
czasem
tak?
W filmach proponują sobie no żołnierza jakiegoś.
Ale to jeszcze jest mało. To jeszcze jest mało. Jest potrzebny trzeci rzezimieszek do tej szajki. Tym trzecim jest zawsze władza ludowa. Pan doktor Frankenstein z panem, powiedzmy, Rockefellerem, który finansował między innymi projekty badawcze, w których zafunkcjonował pan doktor Mengele z obozu w Auschwitz. To jest fakt, historyczny fakt. Otóż oni dwaj jeszcze nie spowodują nieszczęścia na skalę globalną. Muszą wciągnąć do swojej szajki władzę ludową, jakiegoś prezydenta, premiera, ministra, który podniesie ich zachciankę i ich filozofię, podniesie do rangi prawa państwowego. I zmusi wszystkich, żeby posyłali dzieci do tej samej szkoły, którą zawiaduje ta sama pani minister, na przykład do tego zmusi. Bez władzy ludowej, a zatem bez komuny, bez socjalizmu, nieszczęście nie będzie totalne.
Czyli może my się możemy opierać, nam to może, prawda, może być tu strajk, tam się ktoś może, a prawo jednak idzie cały czas jak...
Ale my mamy, proszę ojca, my mamy, na szczęście, to jest dobra wiadomość, bo to tak, można by pomyśleć...
Dobrze, dobrze, że jakaś jest dobra wiadomość.
Jest dobra wiadomość, bo to właśnie tak można by pomyśleć, że siła złego na jednego i że w związku z tym...
Patowy jesteśmy...
Ostatni gasi światło, wychodzimy, bo walka z przeważającymi siłami nie może się powieść. Otóż my mamy Wunderwaffe. Mamy cudowną broń, bo mamy ten skromny, niepozorny, niewidoczny, nierzucający się w oczy generator przestrzeni bezpieczeństwa. Jakim jest Kościół katolicki? Właśnie jak w tej Polsce przed wojną.
Jesteśmy dziećmi Kościoła. To jest...
Obyśmy na razie...
Żebyśmy nie zapominali.
Prawda? W piśmie to jest napisane, że na razie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale kim będzie, to się okaże.
Pan
jest
ochrzczony.
Tak jest.
Jest
tak
pan
jest.
Dzieckiem.
Chwała Bogu.
Bożym i
tak, ale jest... Ale pisze apostoł przecież, że na razie jesteśmy dziećmi Bożymi, a kim będziemy, to się dopiero...
To się okaże,
więc to jest proszę Ojca...
Ale to Pan ale musi to jest... nad tym pracować, właśnie. Ja muszę pracować, no. Więc żebyśmy...
Ale tak chciałem dopowiedzieć jeszcze, że właśnie przed wojną, jak mówię, nie było żadnej akcji. Tylko i aż ludzie żyli na tyle, byli ich sumienia, były ukształtowane, wychowane przez Kościół, że jakoś tego nie kupili. Może nawet nie mieli argumentacji błyskotliwej, która by przeciwko tym mądrym zdaniom przez panów naukowców z panami politykami, oni dużo mądrych zdań.
Na pewno ale... byli bliżej natury, patrzyli jakoś trzeźwo na świat otaczający. Dzisiaj może taką rolę,
no to...
może ta nasza rozmowa, czy wiele innych rozmów, wiele innych argumentów ma posłużyć ku temu, żebym nie wpadł, nie wiem, w jakiś lęk, tylko żebym uświadomił sobie...
Otóż właśnie tej dobrej wiadomości, trzeba się z tego ucieszyć, z tej dobrej wiadomości, że póki Kościół katolicki jest tutaj w miarę bezpieczny, jak już tak możemy pogawędzić, no to w ogóle już jest luksus.
Spojrzałem na zegarek i chciałbym zaprosić naszych widzów i słuchaczy, żeby też mieli możliwość rozmowy z naszym gościem. Zapraszamy serdecznie. Telefony do studia czynne są 56 657 0011, 657 0012, 657 0013 i 657 0014. Te dwa pierwsze, Polska Północna, Południowa i dla słuchaczy i widzów z zagranicy. Temat od Układu Wrocławskiego do dzisiejszej premiery Eugenika w imię postępu. Producentem jest pan Robert Kaczmarek, reżyserem pan Grzegorz Braun. Dzisiaj emisja była już w Telewizji Polskiej. To się jakoś stało? Wyście kogoś naciskali? Że tak pan powiedział, że to pół roku, ale może za
no, pół roku, no,
za tak. Chwilę, bo mamy słuchacza czy widza. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Na wieki wieków.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże państwu w telewizji.
Szczęść Boże.
Panie reżyserze, to co pan mówi jest oczywiście bardzo mocno podparte całą, powiedzmy, no, że tak powiem, Ewangelią, bo ta dobra rzecz, którą pan powiedział, to jest właśnie dobra nowina, ale ta dobra nowina jest za słabo akcentowana w naszej rzeczywistości. Dlatego, że trzeba człowiekowi powiedzieć, człowieku jesteś wielki, a miarą twojej wielkości jest Bóg, bo zostałeś stworzony na obraz i na podobieństwo Boga. Człowiek w obecnej dobie jest obdzierany z godności, jest zabijana jego godność. Jeśli się tej godności nie odbuduje, wszystkie inne zasoby, łącznie z wodami geotermalnymi, nie mają żadnego znaczenia. Największą wartością, to co mówił nam Jan Paweł II, jest człowiek. I na tym możemy zbudować w ogóle naszą przyszłość, bo wszelkie przepisy, konstytucja i tak dalej, nie da się tego uregulować przepisami. Trzeba odbudowywać sferę duchową społeczeństwa. To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Te znaki zapytania, które się pojawiły w odniesieniu do PiS-u, które pan wypowiedział. Może to są, powiedzmy, ci artyści, którzy się w PiS-ie pojawiają, bo tam tych koni trojańskich się okazuje, że jest dużo. Ale może też być inaczej, bo we mnie się pojawiła ogromna wątpliwość. Od wczoraj telefon jest gorący. Ja dzwonię do wszystkich władz PiS-u i mówię, słuchajcie, czy wy jesteście w ogóle rozsądni? Co wy robicie? Przecież w tym momencie, kiedy jesteśmy parę miesięcy przed wyborami, cały elektorat, do którego ja również należę, tak zwane moherowe berety, a trzeba to dobrze odczytywać, bo moherowy beret, to już się na zachodzie mówi, że to jest tytuł naukowy. My nie jesteśmy głupcami. Cały czas żeście nam tłoczyli do głowy, pan Mariusz Błaszczak, że energia atomowa to jest coś niedobrego, to nam nie stać i tak dalej. Robicie zwrot o 180 stopni i głosujecie za tym. Tylko jeden pan profesor Szyszko nie zagłosował. Proszę mi to wytłumaczyć, może pan jest bliżej tej tajemnicy, ja tego nie rozumiem. To jest robienie zamętu w głowie poważnej części elektoratu. To może tyle. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Dziękujemy, panie Pawle. Nie zagłosował, czy wstrzymał się, ale był przeciw, pan profesor Szyszko. Panie Grzegorzu.
Bomba atomowa, jakby tak...
Słuchaj, że trudno, ja rozmawiałem tak, kiedyś z jednym atomistą, tak, który mówił, że jednego z drugim nie można jak gdyby porównać. No trudno mówić o wybuchu elektrowni atomowej, aczkolwiek też takie rzeczy mogą się zdarzyć.
Ale ja wprost powiem, że jakby było prawdziwe państwo polskie, a nie fikcja literacka, pic na wodę, fotomontaż, kondominium moskiewsko-pruskie, podżyrowane przez Stany Zjednoczone i kilku innych żyrantów. Jakby było prawdziwe państwo i jakby Polacy sobie wymodlili powrót monarchy, który by zabezpieczał w tym państwie tradycję katolicką, wolność ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej i samą państwowość, tak, jako taką, to gdyby taki król miał do dyspozycji gdzieś w szafie jakąś małą bombę atomową, to ja bym mu do tego prawa nie odmawiał, tak? Ja bym mu do tego prawa nie odmawiał, a zatem gdyby tak jakaś jedna mała elektrownia atomowa tutaj sobie była pod parą, to ja bym nie widział w tym niczego złego. Ale ja się przecież na energii atomowej zupełnie nie znam. Ja tylko się znam na płaceniu rachunków za elektryczność. No i wiem, że czy atomowe źródło tej energii, czy palenie zwykłym koksem, no to podnosi nam ceny energii to, żeśmy przystąpili do kołchozu i w ramach tego kołchozu będziemy musieli od zaraz płacić straszne, dodatkowe narzuty, podatki płacić za te, tam to jest taka fikcja tutaj roztoczona po to, żeby z nas te pieniądze wyciągnąć, podatki za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, jakieś szaleńcze, obłąkańcze projekty, że się będzie ten dwutlenek węgla tłoczyć gdzieś pod ziemię, co też oczywiście nie będzie za darmo. To jest wszystko chory świat. Kołchoz nie może się uratować. W kołchozie, w którym się więcej wydaje niż zarabia i w kołchozie, w który w dodatku nawet jeszcze nie ma własnego dyrektora, bo naprawdę patrzę czasem z zawiścią na wschód, no tam prezydent sąsiedniego państwa, właśnie takiej jest proweniencji, jest kierownikiem kołchozowym przez sowiecką służbę postawionym na czele państwa, tak? ale przynajmniej jest na swoim. Otóż my nawet już takiego kierownika kołchozu tutaj nie mamy, bo mamy akcjonariuszy plenipotentów kombinatu służb szeregu różnych państw, z których żadne nie jest polskie. No właśnie mamy, kogo my mamy na narodu czele, prawda? Więc proszę się nie dziwić, jeśli w Warszawie głosowane są i lekko, gładko przechodzą przez nasz post-PRL-owski parlament, przechodzą największe obłędy, absurdy, jeżeli ten parlament nie staje w naszej obronie i jeżeli nie reprezentuje naszego interesu, to nie powinno być pojmowane jako wypadek przy pracy, jako anomalia, odstępstwo od reguły, bo to jest norma, tak? To jest norma. To jest, pan Janusz Korwin-Mikke używa takiego dosadnego określenia. Banda czworga.
Za wyraźny jest.
Banda czworga i coś w tym jest. Dlatego, że proszę zobaczyć na przykład ruch autonomii Śląska. Sam na Śląsku nie doszedłby do żadnych rezultatów, gdyby ludzie tego ruchu autonomii Śląska nie startowali z list różnych innych partii, po czym się już już kiedy się dostali do samorządów, to się tam razem odnaleźli i stworzyli swoje koła.
Wielu się to udziela.
Proszę zobaczyć, cała banda czworga przegłosowała to prawo, z mocy którego mamy teraz ten spis powszechny, w którym właśnie wśród narodowości, wśród opcji narodowościowych jest też narodowość śląska. No to wcześniej właśnie ktoś za tym głosował i wcześniej to nie przeszkadzało nikomu z całej bandy czworga. Proszę się nad tym zastanowić.
Właśnie, może tego nie zauważyliśmy. Przecież Ślązacy, którzy wyjeżdżali za Wielką Wodę, musieli opuszczać ten Śląsk, zawsze pisali Polak.
Piękne historie. Pan profesor Marek w Opolu, byłem tam kilkanaście dni temu i wysłuchałem pięknego wykładu. Przypomniał pan profesor Marek o Ślązakach, którzy, przecież to jest jeszcze połowa XIX wieku, ich proboszcz, ksiądz Moczygęba, całą swoją parafię transportuje, przewozi do Teksasu, tam budują Pannę Marię, budują polską Częstochowę. Cudowne historie, więc po prostu z całą sympatią, z miłością do tej części historii Polski, która jest historią śląską. Tam są kapitalne, przepiękne historie i w związku z tym
panie Grzegorzu, jak jesteśmy razem, a nie każdy na swoim, prawda? Mamy telefon.
Żebyśmy mieli być na czym razem, to musi być każdy Polak na swoim. To znaczy muszą Polacy odzyskać prawo do własnych pieniędzy, muszą mieć jakiś własny majątek, majątek na różną skalę, tak? Żeby każdy na swoim siedział, bo jak nie siedzi na swoim, no to szczytem aspiracji młodego człowieka jest zostać urzędnikiem w urzędzie skarbowym, prawda? Czyli zostać chłopem, najemnym chłopem pańszczyźnianym, który będzie innych wyzyskiwał, który będzie karbowym na innych, prawda? Więc polski patriotyzm musi odzyskać bazę materialną, a żeby ją odzyskał, no to właśnie musi być w Polsce zniesiony socjalizm, a tego nie chcą także, tu znowu przytyk w stronę opozycyjnego uczestnika bandy czworga, nie obalą w Polsce socjalizmu żoliborscy socjaliści.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Na wieki wieku.
Dzwoni Krzysztof, a w tej chwili dzwonię spod Wrocławia, ale tutaj nie mieszkam, przebywam kilku dni. W ogóle mieszkałem kiedyś we Wrocławiu, w sumie łącznie 7 lat.
A teraz gdzie?
Jakiś też kontakt z Wrocławiem.
Panie Krzysztofie, a teraz gdzie?
Tak. Halo?
Teraz gdzie, panie Krzysztofie?
Gdzie ja przebywam? To mój właśnie, pod Wrocławiem.
Ale gdzie pan mieszka?
No, na Opolszczyźnie, ale jestem nomadem i mieszkałem ostatnio jeszcze gdzie indziej i tak po prostu.
Dziękuję bardzo i proszę o słowo, panie Krzysztofie.
Tutaj jest pan, panie Grzegorze Braun, jest pan świetnym człowiekiem. W ogóle to bardzo mi nie wspominam majowe, takie spotkanie z panem, to było krótkie jeszcze w aktualnościach dnia. To ja powiem, poprawi mi pan humor, dlatego że tu ja należę też, no jestem słuchaczem Radia Maria od 10 lat, stale wcześniej też słuchałem trochę, natomiast też jestem blogerem i spędzałem dziesiątki, setki godzin między innymi w internecie, analizując tą w cudzysłowiu, znaczy powiem tragedię, bo katastrofa to jest w cudzysłowiu. Natomiast, no oczywiście, jak i wielu, byłem przygnębiony, a pana program tak na luzie powiedzenie, że to był zamach, to mnie odprężył bardzo. No a potem ten program z panem Układ Wrocławski, no to zrobił furorę właśnie też w świecie internetu, ale ja właśnie śledziłem, sprawdzałem i zupełna była cisza. Myślałem, czy pana zaatakują, czy Radio Maryja zaatakują i jak za niektóre programy. Tutaj była kompletna cisza, nikt, no może coś przeoczyłem, bo wie pan, też tak długo nie szukałem, ale po prostu cichosza, zupełne milczenie. No i w ogóle ma pan pogląd akurat, to zawsze miłe do... W tej chwili też się śmieję, bo mówi pan o rzeczach poważnych, strasznych, no i tak, a jest tak trochę nic śmieszne, nie straszne, jak mówią Rosjanie, także się można i pośmiać. Mnie to odpręża i żeby więcej takich programów. Natomiast równocześnie są pewne konkrety i jakieś takie, jakaś taka podbudowa dobra i dobra energia, jak to się mówi.
Panie Krzysztofie, pan może oglądał film Eugenika?
No niestety nie, bo ja nie byłem przy, gdybym wiedział, nie byłem przy telewizji, tak raczej mało oglądam publiczne, jak już wylecieli ci dziennikarze, którzy przedtem byli,
jak pan Pospieszalski, czy to już właściwie nikt go tam prawie nie oglądał, a film wolę oglądać w kinie, ale jakbym wiedział, to bym oglądał.
On będzie na płycie. On za parę tygodni może będzie na płycie, bo teraz ta emisja telewizyjna odblokowała możliwość publikacji filmu na płycie, więc proszę się rozglądać.
Ja chętnie kupię, też namawiam tutaj słuchaczy, kto może dlatego, że też takim ludziom jak pan trzeba dać zarobić, nie? Też by kupić po prostu, no wiadomo, wszystkim i też po prostu czasami ten film kupić, czy pójść do kina na coś, nie tylko oglądać telewizji. Jeszcze tak, żeby już nie przedłużę, to jeszcze chciałem powiedzieć, aha, no jest pan też monarchistą jak ja, ten sam uniwersytet skończyliśmy, o ile dobrze zrozumiałem, filologię polską pan kończył, tak?
Tak, tak jest.
To ja też, tylko później oczywiście. Już nie był imienia Bieruta, ale tak. No,
ale duch pozostał, duch pozostał.
No, trochę pozostał, tak. Znaczy, jeśli, na szczęście ja nie doczekałem czasów, kiedy tutaj jest Willy Brandta, coś tam, co pan już nie pamiętam, co to było, na uczelni, Willy Brandta imienia.
Instytut.
No właśnie, tak, ja byłem wcześniej, także już się na to nie załapałem na szczęście, bo pewnie bym chciał zmienić uczelnię chyba. No, ale nie ciekawie, bo ostatnio byłem, znaczy, bo teraz jestem pod Wrocławiem, ale ostatnio byłem w Wrocławiu dość dawno temu, teraz pewnie będę w niedzielę, natomiast wcześniej jak zobaczyłem te elementy takie proniemieckie, no to tak mi się dosyć niesmacznie zrobiło, ale kontakt ostatnio miałem mały. A jeśli chodzi, powiem...
Znaczy, ja tu zastrzeżenie takie zgłoszę, zastrzeżenie, że ja nie jestem antyniemiecki, ja jestem antypruski, tak? Póki nasz sąsiad zachodni horyzonty swoich aspiracji politycznych rysuje wedle Fryderyka i Bismarcka zaleceń, to ja się boję i uciekam z krzykiem. Nie jestem antyniemiecki. To piękna kultura, wspaniała historia, 1500 lat, prawda?
My się wiele możemy nauczyć i możemy się na przykład od Izraela dużo uczyć. No ciekawe, gdybyśmy chcieli takie na przykład ustawy wprowadzić jak w Izraelu, to pewnie ja bym na to, jestem zbyt tolerancyjny, pewnie bym nawet nie chciał, żeby mógł mieszkać w Polsce tylko katolik albo ateista. Taki nie jestem jednak.
Proszę pana, my mamy naprawdę czego się trzymać. Nie trzeba wymyślać prochu. Tradycje wolności, polskie tradycje wolności, tradycje, które się ukształtowały na gruncie chrześcijaństwa wiernego Rzymowi, te tradycje były cudowne i przynosiły tę wolność nie tylko tym, którzy dobrze żyli z Kościołem katolickim. To jest taki paradoks, że w tej atmosferze i na tym gruncie i w tej sferze, strefie bezpieczeństwa, którą generuje Kościół katolicki swoją obecnością, tu się może schronić i tu się może przechować nie tylko taki, co jest w najlepszych układach z własnym proboszczem i nie tylko taki, co kocha papieża w Rzymie. Oby go wszyscy kochali, ale póki tak nie jest, no to właśnie Polska była krajem, w którym różni ludzie i ludziska się mogli przechować, a nawet i heretycy uciekali przecież z innych krajów tutaj, żeby, no bo tutaj ich nie rżnęli i nie palili, prawda? Tutaj można było przeżyć. No ja już oczywiście osobna zupełnie historia, ale też cudownie eksplikująca, dowodząca tego, jak polska wolność także i dla innych była parasolem takim bezpieczeństwa, no to jest historia Żydów w Polsce i ich związków z Rzeczą Pospolitą. No chętnie na ten temat też moglibyśmy dłużej rozmawiać, no ale spuentuję, że przecież nie byłoby żadnej Białorusi, żadnej Ukrainy, Litwy, Łotwy, może nawet i nie byłoby Estonii, gdyby nie to, że tak daleko sięgały kiedyś wpływy korony polskiej. Korony polskiej, korona polska tworzyła tak cudowną strefę bezpieczeństwa, że się z jednej strony właśnie bojarzy ruscy, litewscy przebierali nogami, żeby być dopuszczonymi do herbów szlacheckich polskich, a to oznaczało do wolności i bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed samowolą monarchy. Na przykład. A z drugiej strony pruskie stany, pruscy mieszczanie błagali króla Kazimierza Jagiellończyka, żeby raczył ich uczynić swoimi poddanymi. Taki to był cudowny kraj. Więc dzisiaj opowiadanie Polakom, że takie przedstawianie historii, że im więcej Polski, tym mniej bezpiecznie. Że im więcej państwa polskiego, tym bardziej się groźnie rzekomo ma robić, prawda? Że żeby było bezpiecznie, to Polaków trzeba ubezwłasnowolnić. Bo jak oni za bardzo będą u siebie i na swoim, to zrobią krzywdę sobie, a i może innym naokoło. No to jest, prawda, to jest główny w tej chwili, czyli główny trend propagandy antypolskiej.
Mamy fundamenta, ktoś nas właśnie rozgrywa. Panie Krzysztofie, może jeszcze słowo, bo musimy kończyć ten program.
Tak, ja tylko powiem o Węgrzech, no że właśnie ja to dosyć mnie to drażni, że nie ma żadnej wyciągniętej ręki z istotnej siły w Polsce, no przede wszystkim partii opozycyjnej. Tutaj pan profesor Jerzy Robert Nowak, no na co zwraca uwagę, to jest słuchaczom Radia Maryja Telewizji Trwam znane. Natomiast no to jest dla mnie bulwersujące, tym bardziej, że co sięgnę w historię, to natrafiam na właśnie gesty dobre Węgrów w stosunku do nas, czy się o czymś tam usłyszy, to jest jedna rzecz. Teraz jeśli chodzi o ten atom, no to po prostu, no nie wiem, czy się śmiać, czy cóż, bo po prostu no jest nieciekawie. Ja głosowałem na Jarosława Kaczyńskiego na prezydenta, tak właśnie jak pan Grzegorz Braun, bo to wybór na Polskę, na poprzedni wybór na Prawo i Sprawiedliwość, teraz też, natomiast no, takie po prostu wrzutki, niesmaczki, no już tam nie wiem jak to nazwać. Ale tylko powiem na zakończenie już samym o Smoleńsku, krótko, że no ja w ogóle używam w tej chwili słowa chętnie tragedia, dlatego że nawet nie uważam, że to jest zamach w sensie ścisłym. To znaczy ja i coraz więcej osób, które cały czas spędzają, ciągle szukają i nie chcę mówić, że na jakiejś drodze jesteśmy dobrzy, czy tutaj, że jakąś prawdę posiadam. Natomiast jest takie coraz powszechniejsze mniemanie, że samolot wylądował, zresztą o tym świadczy i pan ślad w postaci pana operatora Krzyżyża, który w dziwnych okolicznościach zginął, który miał sfilmować, prawda, na lotnisko na Stierwiernym, że samolot wylądował tu czy tam. I bo po co było dawać bombę do samolotu czy inaczej? Można było laptopy całe mieć, a jeszcze nawet inne rzeczy, to już nie chcę o tym mówić, to już jest aż przykro. W każdym razie tak to wyglądało, a potem nastąpił szturm antyterrorystów.
Znaczy, no na pewno chcemy, że...
To jest nasze takie te, ale to wynika po prostu z kupy czasu po prostu spędzonej tym, nie mówię, że oczywiście na to dowodów z bumagi z pieczątką nie będzie. To ja tylko mówię, że to jest wielu osób, prawda, które to śledzą, nie, i dużo czasu spędziły, a być może to jest droga błędna, ja nie twierdzę, że tak musi być prawda. To tyle, bardzo dziękuję, naprawdę jestem szczęśliwy, że tutaj się dodzwoniłem do pana, no to jest rewelacja.
Dziękujemy panie Krzysztofie.
Fakt jest taki, że wszystko, cokolwiek żeśmy słyszeli w ciągu ostatniego roku, oficjalnie cośmy usłyszeli na temat wydarzeń strasznych 10 kwietnia 2010 roku na lotnisku w Smoleńsku. Wszystko to okazało się wierutnym kłamstwem. Po kolei wszystkie wersje oficjalne okazały się wyssane z brudnego palca. No i jeśli dołożymy do tego ten fakt, że wszystkie kluczowe dowody w tej sprawie pozostają w rękach służb rosyjskich, no to jakże można zamykać dochodzenie w tej sprawie? Jakże można konkludować, jakiś raport produkować, a to on zaraz ma być tutaj przedstawiony, jakiś raport podobno. No cóż, kiedy skrzynki czarne są w Rosji, kiedy dowód w sprawie wrak jest w Rosji, skoro nie odbyła się żadna obdukcja lekarska na terenie Rzeczypospolitej, żadna sekcja, ponieważ trumny przyjechały zalutowane i na prawo rosyjskie powołali się przedstawiciele władz naszego post-PRL-u i odmówili tych trumien otwierania. Bóg wie, co tam jest w środku. No więc to wszystko są jakieś przerażające bzdury. Nie ma państwa polskiego, nie ma władzy, która by nas broniła przed tym bezprawiem. I straszna rzecz, że większość mediów w tym ładzie medialnym w latach 90. urządzonym nam ładzie medialnym urządzonym jeszcze przez generała Kiszczaka, to znaczy jego mianowańców. Te media służą dezinformacji w tej sprawie, powielają kłamstwa, uczestniczą w tej nagonce tej kampanii, która ma doprowadzić do zrobienia państwu wody z mózgu, więc cieszę się, że jest taka telewizja i takie radio, w których od czasu do czasu coś, jakby to powiedzieć,
pan może powiedzieć, bo my staramy się mówić często.
Ja jako słuchacz to mówię, że tutaj właśnie można od czasu do czasu usłyszeć coś, czego nie dowiecie się z żadnego innego źródła. I mogę jeszcze jedno zdanie?
Bardzo dziękuję.
Proszę ojca, jeszcze jedno zdanie, że żeby była ta telewizja i to radio, no to właśnie Polacy, którzy odzyskali grunt materialny dla swojego patriotyzmu, tak, no to coś niech wrzucą do tej świnki skarbonki, bo nawet już ojcu dyrektorowi nie wolno tych rzeczy mówić tutaj na antenie, ale ja jestem prywatny człowiek, więc ja mogę powiedzieć, że żeby były te dzieła, no to trzeba zapłacić rachunki, prawda? Trzeba ogrzać, prąd tak doprowadzić, czyli to kosztuje. To kosztuje.
My zawsze za tą solidarność.
To kosztuje, nie będzie tego, a dobra wiadomość jest taka, że żeby wypełnić kwitek i tutaj przysłać jakieś, prawda, wdowi grosz, to żadna władza ludowa nie zmusza. Nie ma żadnego abonamentu.
Jedno zdanie, panie.
No było 33.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Grzegorz Braun, reżyser, scenarzysta i publicysta. Autor wielu filmów, między innymi Eugenika w imię postępu. Reżyser. Dzisiaj ten film znalazł się na emisji w Telewizji Polskiej. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za telefony. Zapraszamy po 21.40. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz idę.